Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Mamy lipiec, a zatem zapraszam na bardzo wakacyjny temat. To znaczy, nie wiem, czy może bardzo wakacyjny, ale na pewno w wakacje odwiedzamy parki narodowe, jedziemy w różne zakątki naszego pięknego kraju i zwiedzamy parki narodowe. A zatem chciałbym dzisiaj opowiedzieć trochę, a właściwie nie dzisiaj, bo to będzie cały cykl, taki krótki cykl wakacyjny, poświęcony symbolom polskich parków narodowych. Te symbole są bardzo różne, bardzo ciekawe i pomyślałem, że warto je omówić. I może tutaj dodam tylko, że to nie będzie też takie omawianie typowe wszystkich parków narodowych, chociaż oczywiście one się pojawią, bo musimy o wszystkich powiedzieć, ale tutaj raczej bym chciał się skupić na symbolach, na tym, co na nich widać. Również czasami powiem o pewnych ciekawostkach związanych z danym parkiem narodowym. Pokażę może jeszcze jakieś ciekawe miejsca, ale tutaj no, to nie będzie takie typowe opowiadanie o konkretnym parku narodowym. Bardziej skupiamy się na tym symbolu. Ja też nie czuję się na siłach, aby opowiadać o każdym parku narodowym. Musiałbym się na pewno długo przygotowywać do takiego wykładu. A poza tym no, są parkowcy, którzy pracownicy parków narodowych, którzy dużo więcej mogliby powiedzieć ode mnie i z pewnością mają dużo większą wiedzę na ten temat. Więc tutaj nie chcę za bardzo, może aż tak mocno wchodzić w tę tematykę parków narodowych, ale jednocześnie pamiętam, że mnie już od wczesnych lat dziecięcych te parki narodowe bardzo ciekawiły. Chciałem je wszystkie zwiedzić i to się udało. Zajęło mi to chyba 2,5 roku i do wszystkich udało mi się dotrzeć, a żeby było jeszcze ciekawiej, to oczywiście na rowerze. Więc przejechałem te wszystkie 23 parki. Wiadomo, że wcześniej czy jeszcze później po tym całym wyzwaniu też byłem w różnych parkach narodowych. No, często bywam na przykład w Kampinoskim, Biebrzańskim, Tatrzańskim, więc o nich mam największą wiedzę, ale niektóre właśnie odwiedziłem po raz pierwszy z racji tego, że objeżdżałem je wszystkie rowerem. Więc powiem tylko jeszcze dodatkowo, że cała taka trasa wynosiła 5,5 tysiąca kilometrów, bo rzeczywiście, żeby objechać te wszystkie parki narodowe, to trzeba trochę po naszym kraju powędrować. I niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, możemy mieć do tych parków czasami bardzo, bardzo blisko, a czasami niestety bardzo daleko, bo są na drugim krańcu naszego kraju. Zatem dzisiaj rozpoczynamy cykl o symbolach polskich parków narodowych i powiedzmy sobie w ogóle na początku jeszcze, co to jest ten park narodowy. Ja tu nie będę może jakiś bardzo się zagłębiał w definicję, ale warto wiedzieć, że są różnego rodzaju w Polsce formy ochrony przyrody. Taką bardzo znaną, z którą każdy z nas absolutnie się spotkał. Myślę, że też każdy pewnie Polak był w swoim życiu w jakimś parku narodowym. Natomiast, bo często na wycieczkach szkolnych się odwiedza parki narodowe, różne. Ja pamiętam, że w podstawówce byłem na przykład w Górach Świętokrzyskich. Dlatego, że to był najbliżej położony, znaczy może nie najbliżej, już nie będę teraz liczył dokładnie kilometrów, ale blisko położony od Warszawy Park Narodowy, no nie licząc oczywiście Kampinoskiego, ale no, żeby to była wycieczka szkolna, to jedzie się troszeczkę dalej. No więc w tych Górach Świętokrzyskich byłem. Czym zatem jest ten Park Narodowy? To oczywiście jest taka najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Na przykład kategorię poniżej jest rezerwat przyrody. No tych rezerwatów przyrody też czasami mamy dosyć sporo w niektórych miejscach, chociażby w Warszawie. W Warszawie mamy 12, jeśli dobrze pamiętam, tych rezerwatów przyrody i niektóre są naprawdę dosyć duże. O rezerwatach może kiedy indziej. I teraz jeszcze tylko może przytoczę taką króciutką definicję, czym względem ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku jest Park Narodowy. To jest obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. To wiemy, przede wszystkim muszą być te wartości przyrodnicze, ale uwaga, proszę posłuchać dalej, bo ich jest całe mnóstwo innych jeszcze. Naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. I teraz uwaga, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 hektarów, czyli Park Narodowy tutaj jest takie obostrzenie, że musi mieć minimum 1000 hektarów. na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. I powierzchnia całego Parku Narodowego jest podzielona na takie różnego rodzaju obszary, w których można wyróżnić odrębne metody ochrony przyrody. I wśród nich najbardziej znana to jest ochrona ścisła oczywiście, ale nie tylko, bo jeszcze jest ochrona czynna czy ochrona krajobrazowa. Ochrona czynna to my się czasami burzymy, że na przykład gdzieś tam pracuje jakaś maszyna. Jak to? Przecież Park Narodowy, a tutaj pracuje jakaś maszyna i na przykład wycina coś. No to tutaj trzeba powiedzieć, że ta ochrona czynna rzeczywiście jest bardzo potrzebna, bo gdyby nie te zabiegi, to pewne miejsca byśmy utracili. Czasami trzeba pomagać przyrodzie, żeby pewne cenne elementy jej, obszary, można było je zachować. Jeżeli tego nie zrobimy, to na przykład zarosną na skutek sukcesji. Więc to jest bardzo ważne, żeby właśnie też była ta ingerencja człowieka. Ale też niezwykle cennymi miejscami i chyba tymi, które są najbardziej cenione przez nasze społeczeństwo, to jest ta obszar ochrony ścisłej. Tam, gdzie absolutnie niczego nie robimy i nawet czasami jest tak, że jak spadnie drzewo na szlak, to tylko się wycina ten fragment, który przeszkadza przemieszczaniu się przez szlak i to też często jeszcze na przykład taką piłą moja, twoja, żeby nie pracować tam pilarką spalinową, żeby nie było żadnej ingerencji człowieka. I to rzeczywiście są bardzo ciekawe fragmenty. No i najbardziej znany to jest oczywiście Puszczy Białowieskiej. O niej dzisiaj sobie jeszcze powiemy, aczkolwiek nie będę może się skupiał na tym obszarze ochrony ścisłej, aczkolwiek tam rzeczywiście jest takie miejsce, gdzie w ogóle można wchodzić tylko i wyłącznie z przewodnikiem, więc to też jest dosyć istotny aspekt. I tutaj możemy jeszcze... jeszcze może powiem, dlaczego w ogóle Park Narodowy tworzy się. No, on powstaje w celu zachowania różnorodności biologicznej, różnego rodzaju zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej, oczywiście i ożywionej również, i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. No myślę, że tutaj komentarza nie potrzeba. To tyle, jeżeli chodzi o definicję, bo ja nie lubię generalnie definicji żadnych przytaczać, ale wydawało mi się, że to jest dosyć takie istotne. No to w takim razie przypatrzmy się teraz mapie Polski. Zobaczmy, gdzie są rozlokowane te parki narodowe. No przede wszystkim, jak widzimy, one są po obwodzie Polski. Najwięcej ich jest, bo w zasadzie poza Kampinoskim, Świętokrzyskim, Ojcowskim, no może też, ale to już powiedzmy, że bliżej rzeczywiście jest tej granicy niż centrum kraju. Poza Wielkopolskim, Drawieńskim i Parkiem Narodowym Bory Tucholskie, czyli mamy te 1, 2, 3, 4, 5 powiedzmy parków narodowych, one się wyróżniają, bo są w miarę blisko powiedzmy centrum kraju, ale wszystkie inne bardzo często są rozlokowane niezwykle blisko granicy, a czasami nawet wręcz z tą granicą się stykają albo obejmują też swoim zasięgiem również, to znaczy w naszym kraju wiadomo, że tylko część, która należy do naszego państwa, ale park narodowy również może być po drugiej stronie granicy, w drugim państwie. No i przykład chociażby Tatrzański Park Narodowy, czy Białowieski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, prawda? To są wszystko właśnie takie przykłady, kiedy nie tylko my chronimy przyrodę, ale ta przyroda jest również chroniona przez naszych sąsiadów. No i tutaj rzecz taka dosyć zaskakująca. Teraz sobie przypomniałem, że zapomniałem przytoczyć statystyki z innych krajów, ale u nas w kraju parki narodowe zajmują tylko 1% powierzchni całkowitej kraju. Tylko 1% to są te najcenniejsze fragmenty przyrodnicze. No w innych państwach wygląda to troszeczkę inaczej. Tak nie chcę z głowy mówić, żeby to było błędnie, ale pamiętam, że w Niemczech na przykład, generalnie to jest bardzo mało, może powiem w ten sposób. Porównując się do innych krajów na kontynencie europejskim, to rzeczywiście u nas akurat ta powierzchnia jest niezwykle mała. Bo na przykład z tego co pamiętam, na przykład Włosi mają już 5%. Niemcy mają chyba coś koło 2%, także jak widzimy, u nas to jest niewiele. Zwykle, z tego co pamiętam, chyba żaden kraj nie ma powyżej tych 5%, ale u nas to jest naprawdę niewiele. Natomiast Tutaj chciałbym takie może bardzo króciutkie, drobne statystyki przytoczyć, tak żebyśmy mieli ogólny ogląd, takie ciekawostki. Najstarszymi parkami narodowymi, powstałymi w 1932 roku, są oczywiście Park Pieniński, uznawany za najstarszy, i Białowieski. I od tych parków zaczniemy sobie dzisiaj omawianie symboli, bo zastanawiałem się, jaki klucz przyjąć. Czy może coś związanego ze zwierzętami, czy może coś związanego z roślinami, a może od największego parku, a może od najmniejszego. I stwierdziłem, że najciekawiej będzie, jak omówimy je chronologicznie, od kiedy one powstawały. Najstarsze to jest 1932 rok. Natomiast najmłodszy park narodowy to jest Ujście Warty, który powstał w 2001 roku, czyli proszę zwrócić uwagę, dokładnie 25 lat temu. Przez 25 lat to jest bardzo długi czas i muszę powiedzieć, że jak tak już się zacząłem zaznajamiać z okresami powstawania tych parków narodowych, to jest chyba niestety od tego 32 roku, tak, od tego 32 roku, jeśli nie pamięć teraz nie myli, to jest najdłuższa przerwa, kiedy nie powstał żaden park narodowy. To jest niestety bardzo przykra informacja, mimo tego, że wiele z nich jest proponowanych i myślę, że o tych propozycjach parków narodowych to zrobimy sam ostatni wykład. I powiem, jakie parki narodowe są planowane, ale cały czas nie dochodzi do ich realizacji. Natomiast rzeczywiście, no, to jest rzecz, która daje do myślenia. Przez 25 lat w Polsce nie powstał ani jeden park narodowy. Co będzie dalej? No zobaczymy. Ale to zostawmy na ten ostatni nasz wykład. Jeżeli chodzi o największą powierzchnię parków narodowych, które z województw ma, to oczywiście będzie województwo podlaskie, chociażby ze względu na to, że tam jest największy park narodowy, czyli Biebrzański. I tam rzeczywiście powierzchniowo jest tych parków narodowych najwięcej, w województwie podlaskim. Natomiast najwięcej parków narodowych, bo aż 5, ma województwo małopolskie. To jest Tatrzański, Pienieński, Gorczański, Babiogórski i Ojcowski. Ale proszę zwrócić uwagę, że są takie dwa, jeśli dobrze widzę, nie, przepraszam, cztery nawet, teraz tak sobie przypominam, cztery, ta mapa mi bardzo tutaj pomaga. Mamy warmińsko-mazurskie, łódzkie, śląskie i opolskie, w których nie ma żadnego parku narodowego. I tutaj muszę powiedzieć, że chyba największym dla mnie zaskoczeniem jest to województwo warmińsko-mazurskie, bo tam naprawdę jest piękne, dzikie rejony. I ten park narodowy aż się prosi. I jest oczywiście, tutaj może troszeczkę powiem już to, o czym będzie na ostatnim wykładzie, jest propozycja, aby powstał Mazurski Park Krajobrazowy. Czy to się powiedzie? No, tego nie wiemy. Największa powierzchnia z kolei obszarów objętych ochroną ścisłą znajduje się w Tatrzańskim Parku Narodowym, bo ta ochrona ścisła jest na obszarze 71%, natomiast drugi właściwie tylko o 1 punkt procentowy mniej, to, czyli 70% jest w Bieszczadzkim Parku Narodowym. No i teraz tutaj też ciekawostka, tak może ze względu na to, co znajduje się w tych parkach narodowych, bo ta struktura też jest bardzo różnorodna. I tutaj, może nie jakoś bardzo różnorodna, ale jednak one się między sobą różnią. I teraz uwaga, najbardziej leśnym parkiem narodowym jest Magórski Park Narodowy. Bardzo mało znany i rzadko odwiedzany jednak przez turystów, muszę powiedzieć. I on ma aż 96% jego powierzchni stanowią lasy, bardzo dużo. Następny jest Białowieski. Tutaj właśnie można byłoby pomyśleć, że jednak ten na pierwszym miejscu będzie Białowieski, ale jednak nie. I uwaga, tutaj w dalszej kolejności mamy Roztoczański i Świętokrzyski. I one mają po 95% powierzchni leśnej w parku. Też bardzo dużo, no ale jednak Magórski tutaj przoduje, 96%. I jeszcze powiemy sobie największy i najmniejszy. Największy to oczywiście Biebrzański, o tym już wspomniałem, a najmniejszy to jest Ojcowski Park Narodowy i tutaj jaką mamy duży rozrzut, bo Biebrzański Park Narodowy to jest 592,23 km kwadratowego, natomiast Ojcowski Park Narodowy to jest 21,46 km kwadratowego. Bardzo duża jest różnica, duża rozbieżność. No i tutaj, jeżeli chodzi o kategorię ochronności, to tutaj widzimy, mamy lasy, mamy użytki rolne, mamy wodę i tereny pozostałe. No, przoduje Biebrzański Park Narodowy, bo tak jak powiedziałem, no on ma największą powierzchnię, ale widzimy, że tutaj mniej więcej tak po 1/3 to się rozkłada. Mniej więcej, bo oczywiście widzimy wizualnie, że no, terenów pozostałych tak zwanych jest tutaj najwięcej. Ja jeszcze to wszystko będę omawiał, więc teraz może nie będę się na tym skupiał tak dokładnie. To tylko tak, żeby był taki ogólny pogląd na sytuację. Natomiast ja to wszystko będę przy każdym parku jeszcze omawiał. Na zakończenie każdego parku będę mówił, ile procent zajmują lasy, ile wody, ile użytki rolne i ile tereny pozostałe. Także to zostawmy na później, a teraz jeszcze przyjrzyjmy się, jak wygląda sytuacja z turystami. Ile turystów i do którego parku najchętniej przyjeżdżają turyści. Pocieszające jest to na pewno, że zainteresowanie parkami narodowymi sukcesywnie rośnie. Jak widzimy, od 2010 roku, kiedy to właściwie, no, przynajmniej no nie wiem jak było w 2009, bo tutaj już nie mam dalej statystyk. To jest oczywiście, to są statystyki wykonane przez Główny Urząd Statystyczny i one pokazują nam wyraźnie, że na pewno od tego 2010 roku już parki narodowe były odwiedzane przez ponad 10 milionów turystów rocznie. No to rzeczywiście robi wrażenie. Natomiast no, tutaj zdecydowanie wyróżnia się i to naprawdę bardzo mocno przede wszystkim Tatrzański Park Narodowy, który w 2020 roku odwiedziło blisko 3,5 miliona turystów. Natomiast uwaga, ja mam dane już z 2025 roku i uwaga, tych turystów było dużo, dużo, dużo więcej, bo mówimy już o ponad 5 milionach, a dokładnie 5 milionów 200 tysięcy turystów. Ogromna liczba i to jest rzeczywiście park narodowy, który się cieszy największym zainteresowaniem zdecydowanie. Natomiast mamy na drugim miejscu jeszcze Karkonoski, Kampinoski. Tutaj mamy też dosyć duże liczby, ponieważ tutaj mamy ponad 2 miliony, ponad milion. No i Góry Stołowe dalej, Wielkopolski, co ciekawe. Myślę, że Wielkopolski to jest skutek tego, że jest po prostu położony przy wielkim mieście Poznaniu. Dlatego tak samo jak i z Kampinoskim, prawda? Kampinoski to nie jest tak, że on jest odwiedzany przez turystów, którzy z bardzo daleka przyjeżdżają, tylko przede wszystkim przez warszawiaków. Wystarczy pojechać przez przejście przez kawałek, szczególnie ten położony blisko Warszawy. No i zobaczymy, że w jakiś ładny weekend i zobaczymy, że mnóstwo mieszkańców Warszawy tam przyjeżdża odpoczywać. No dobrze, dalej już może nie będę opowiadał, ale popatrzmy jeszcze na parki narodowe, które no cieszą się takim najmniejszym zainteresowaniem, najmniej turystów je odwiedza. To będzie Narwiański, co z jednej strony to już trochę zaskakuje, a z drugiej może nie, bo to jest typowo wodny park i najlepiej go zwiedzać na przykład kajakiem. Poza tym jest dosyć mały. W związku z tym oczywiście tam na przykład ścieżek czy jakichś szlaków takich pieszych jest bardzo niewiele. W związku z tym no, stąd podejrzewam, że właśnie jest takie niskie zainteresowanie. No również kolejny taki rzeczny park związany z rzeką, Drawieński. Ale tutaj zaskoczenie, nie wiem dlaczego, Bory Tucholskie. To mnie zaskakuje, dlaczego Bory Tucholskie są tak rzadko odwiedzane. No i dalej mamy jeszcze Ujście Warty, Magórski, to co powiedziałem, to się potwierdza, prawda, Magórski to niezbyt dużo. No i Biebrzański, też jest to dla mnie duże zaskoczenie, że do Biebrzańskiego jednak wcale tak dużo osób nie dociera. No dobrze, to tak pokrótce, bo ja tak muszę też kontrolować czas i widzę, że się rozgadałem na temat tych statystyk. Także idziemy dalej, bo to jeszcze mógłbym tu dużo innych rzeczy opowiedzieć, ale przejdźmy już bezpośrednio do tych parków narodowych. Tak jak wspomniałem, zaczniemy od najstarszych, a zatem pierwszym z nich będzie Pieniński Park Narodowy, w którym to logotypie widnieje w ogóle ta data 1932 rok. Oczywiście ja tutaj, jak się domyślam, chodzi o Dunajec, który jest uwieczniony tutaj i oczywiście o Trzy Korony, które to są takim masywem bardzo wyróżniającym Pieniny. I Pieniński Park Narodowy został utworzony 1 czerwca 1932 roku. I tutaj uwaga, też pewna ciekawostka, bo to jest dosyć mały park. On jest w zasadzie przedostatnim parkiem narodowym, jeżeli chodzi o wielkość, bo mniejszym tylko od niego, tym najmniejszym w Polsce jest oczywiście Ojcowski. Zatem mówimy o bardzo małym parku narodowym i uwaga, dlatego też, z racji tego, że jest chętnie odwiedzany, to ma najwyższy spośród wszystkich polskich parków narodowych wskaźnik nasilenia ruchu turystycznego, ale uwaga, w przeliczeniu na 1 hektar powierzchni. No, nic dziwnego, dużo osób przyjeżdża, mały park, no więc na 1 hektar powierzchni jest rzeczywiście to nasilenie ruchu turystycznego bardzo duże. I przypatrzymy się temu symbolowi, czyli patrzymy teraz na trzy korony, które jak widać tych tutaj różnych nazw, szczytów jest dosyć dużo. Oczywiście trzy korony, po słowacku tri koruny, to jest oczywiście najwyższa góra Pienin Środkowych, należąca do masywu Trzech Koron. I góra wznosi się na około 530 metrów nad poziomem płynącego u jej podnóża Dunajca. I no wiadomo, to są przede wszystkim, mamy tutaj do czynienia ze skałami wapniowymi. To są tak zwane wapienie rogowcowe. I tutaj możemy wyróżnić kilka różnych szczytów. Pierwszym z nich to jest Okrąglica. Tutaj widzimy, prawda, ona jest dokładnie podpisana. I na niej jest zbudowana ta wieża widokowa, na której może się pomieścić łącznie dosyć sporo osób, bo około 30. I tam właśnie wejdziemy, tam wjedzie szlak turystyczny i z niej roztacza się niesamowicie piękny widok, szczególnie na przykład na Tatry. Zobaczymy pięknie Tatry, jeżeli, no bo to jest też niewielka odległość od Tatr, jest około chyba 40 km, jeśli dobrze pamiętam, więc no te Tatry są świetnie, rewelacyjnie wręcz widoczne. Czyli mamy Okrąglicę, to jest wysokość 982 metry. Potem mamy jeszcze płaską skałę obok. Potem mamy też nadogródki, no i jeszcze jest też widoczna Pańska Skała. Także to jest właściwie, można by powiedzieć, aha, jeszcze Niżnia Okrąglica. I to jest w zasadzie te, można by powiedzieć, takich no, pięć tych szczytów, które wchodzą w skład Trzech Koron. No dobrze, to w takim razie to taki rzut na te trzy korony. Idziemy dalej i tutaj jeszcze warto powiedzieć, że tutaj taką rzeczą wybitnie wyróżniającą się na skalę europejską jest ten spływ Tratwami przełomem Dunajca. To jeszcze sobie zobaczymy na innej jeszcze fotografii. I tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy, mianowicie mamy... Wspomniałem o tym, że mamy galerię taką widokową na Okrąglicy, czyli na tym masywie trzech koron. Natomiast jest jeszcze jeden, za chwilę go pokażę. A w ogóle poza tymi pięknymi szczytami charakterystycznymi w Pienińskim Parku Narodowym możemy mówić jeszcze o takim bardzo cennym zbiorowisku łąkowym. Bo te łąki rzeczywiście, to się nazywa w ogóle umiarkowanie sucha łąka pienińska. I te łąki rzeczywiście też bardzo są charakterystycznym elementem Pienińskiego Parku Narodowego. Rzeczywiście sporo ich tam występuje. I taka jedna chyba, wydaje mi się, że taka najbardziej znana, to jest na Polanie Szopka, z której też roztacza się piękny widok na Tatry. No, gdybym chciał to wszystko tutaj pokazać, to bym miał bardzo dużo różnych zdjęć. No mówię, nie mam po prostu też możliwości, żeby wszystkie parki tak dokładnie omawiać, więc tylko takie poszczególne różnego rodzaju jego elementy. Więc może pójdźmy dalej. I tutaj mamy obrazek, który ja już pokazywałem niejednokrotnie na różnych naszych wykładach. Taki bardzo charakterystyczny i myślę, że to jest też pewnego rodzaju symbol Pienińskiego Parku Narodowego, a mianowicie ta sosenka, która sosna zwyczajna, która wyrasta, jak zostało to zmierzone, dokładnie 70 cm pod szczytem Sokolicy. Sokolica to drugi taki bardzo ciekawy szczyt, bardzo też taki znany, szczególnie dla turystów. Też tam jest taka galeria widokowa zrobiona, też są oczywiście barierki. Jak się wychylimy, to widzimy przepływający pod nami pięknie Dunajec. Jak popatrzymy właśnie w kierunku tej Sosenki i jeszcze dalej, to widzimy oczywiście pięknie Tatry. Więc to jest też jeden z takich piękniejszych i turystycznie ciekawych miejsc, gdzie turyści właśnie chętnie przychodzą, czyli na Sokolice i na Trzy Korony przede wszystkim. Tam wiodą właśnie te szlaki turystyczne i no niestety tutaj muszę powiedzieć, że to drzewo już tak nie wygląda jak teraz, bo ono oczywiście no jest cały czas tym symbolem, natomiast ono obecnie wygląda tak, ja tam byłem, to jest zdjęcie chyba sprzed 2 lat, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to jest mniej więcej sprzed 2 lat zdjęcie. W ostatnie dni roku pamiętam, że tam byłem i właśnie zrobiłem takie zdjęcie, jak wygląda teraz ta Sosenka. Widzimy, że już nie jest tak pięknie. Oczywiście kadr troszeczkę jest z innej strony niż to poprzednie zdjęcie. Natomiast no, 6 września 2018 roku ta sosna została uszkodzona, ponieważ była przeprowadzana akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca i pęd stworzony przez wirnik tego śmigłowca spowodował oderwanie się fragmentu pnia. No i niestety on został później, przez chwilę ta gałąź wisiała, ale jednak podjęto decyzję o usunięciu tej gałęzi. I kiedy gałąź została usunięta, no to wiadomo, że to drzewo już wygląda zupełnie inaczej, no ale cały czas żyje, to jest najważniejsze. No i ten odłamany konar został oczywiście, jego wiek oszacowany na 160 lat, także to jest niesamowite, a tylko powiem, że te sosny, ta taka rachityczna, wyglądająca może bardzo rachitycznie, bardzo delikatnie, słabo, niczym jakieś drzewko bonsai, sosna, jest to najprawdopodobniej jedna z najstarszych sosen, albo może w ogóle najstarsza sosna występująca w Polsce, bo liczy sobie około 500 lat. Także rzadko kiedy takie sosny występują, a tutaj proszę w takich warunkach srogich, górskich się nam pojawiła ta sosna, która no całe szczęście cały czas żyje i to jest pocieszające. Chyba, że coś już się zmieniło od mojej wizyty niedawnej, bo też wiadomo, że no, o wszystkim do końca też nie wiem, więc może jakieś zmiany tam nastąpiły, ale oby nie, oby ona cały czas żyła. Miejmy nadzieję, że tak jest. No i tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz. U podnóża Trzech Koron mamy przepływający Dunajec, czyli rzekę, która jest prawym dopływem Wisły i powstaje z połączenia dwóch rzek, czyli Czarnego Dunajca i Białego Dunajca w Nowym Targu. I tutaj mamy właśnie piękną, niesamowicie piękną rzekę, po której mówi się, że po pienińskim przełomie odbywają się rejsy z flisakami i no rzeczywiście jest to też na pewno coś niebywałego, kiedy płynie się na odcinku mniej więcej około 8 km i widzi się te piękne skały wznoszące się na przykład na 300 metrów nad nami. Ten Dunajec wygląda pięknie z perspektywy, jak się płynie po tej rzece, ale również i z perspektywy obserwatora z góry, czyli jak wejdziemy na przykład na Trzy Korony, to tuż przed tą główną, tą galeryjką widokową jest piękny widok właśnie na ten przełom Dunajca. I możemy zobaczyć, jak ten Dunajec płynie. No to jest niesamowita rzecz, także bardzo zachęcam, polecam, żeby tam się wybrać i też, żeby zaznać tej wędrówki rzecznej, bo to jest też niebywale fantastyczna rzecz i no tak jak mówię, na skalę w ogóle europejską jest to no niesamowita atrakcja, także do tego bardzo zachęcam. I jeszcze na zakończenie te statystyki, o których wspomniałem, czyli mamy tak, 72% to są lasy, użytki rolne to są 22%, wody to jest 1% i tereny tak zwane pozostałe to jest 5%. Tak to się kształtuje w Pienińskim Parku Narodowym i takie statystyki będę podawał zawsze na sam koniec. No to idziemy dalej. Teraz to już nie będzie żadnej niespodzianki, bo już powiedziałem wcześniej. W 1932 roku powstał również kolejny park narodowy, a mianowicie Białowieski Park Narodowy, który to został utworzony na początku z takiego nadleśnictwa rezerwat. I ten park narodowy został powołany do życia 11 sierpnia 1932 roku. Także widzimy, że to jest różnica tam kilku miesięcy, bo z tego co pamiętam, to Pieniński, jeszcze sobie przypomnę, to mamy 1 czerwca, tak? 1 czerwca, a tutaj mamy 11 sierpnia, prawda? Czyli to jest raptem no, 2 miesiące, tak? 2 miesiące i prawie pół. Więc niewielka różnica, ale dobrze, że już wtedy właśnie ludzie zaczęli myśleć o tym, żeby powoływać takie jednostki. I jest to oczywiście też jeden z pierwszych parków narodowych w Europie. Również oczywiście z Pienińskim, wiadomo. No i z czego on jest znany? No tutaj już symbol nam wszystko tłumaczy. Przede wszystkim znany jest z żubrów. Jest to największa na świecie wolno żyjąca populacja żubra. Natomiast jest to również też zachowany, z drugiego też powodu jest bardzo znanym parkiem narodowym, ponieważ jest to najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej. Mówi się, że nawet jest to, tutaj są prowadzone dyskusje i spory. Jedni mówią, że rzeczywiście tam no jest to fragment lasu pierwotnego, który ma takie, albo jest to las o charakterze lasu pierwotnego, albo mający cechy lasu pierwotnego, no różnie to jest określane. Natomiast są też osoby, które absolutnie temu się sprzeciwiają, mówią, no jak to Puszcza Białowieska, przecież to jest w ogóle tylko i wyłącznie las, który już w zasadzie w całości, znaczy może nie tylko i wyłącznie, ale że już w dużej części została zmieniona przez człowieka, że nie ma miejsc, w których w Puszczy Białowieskiej, w których człowiek by nie stanął, że wszędzie był, wszystkie zakątki odkrył puszczy i ją eksploatował od tysięcy lat. W związku z tym nie możemy mówić o lesie pierwotnym. Więc tutaj są takie dwa fronty. Natomiast niezależnie od tego, kto ma rację i po której stronie tego frontu stoimy, to jest to naprawdę bardzo cenny las, bardzo cenna puszcza i rzeczywiście warto się jej przyjrzeć z bliska i na pewno warto ją obejrzeć i po prostu tam pojechać, zobaczyć, jak wygląda las, których w Polsce bardzo często po prostu nie zobaczymy. W Polsce, nawet i w Europie, po prostu takich lasów już nie ma, jak ten. I naprawdę robi to wrażenie. No i druga sprawa jest jeszcze taka, że ogromna powierzchnia, bo przecież jest to bardzo duża powierzchnia całej Puszczy Białowieskiej, bo tutaj nie mówię już tylko i wyłącznie o Parku Narodowym. Powierzchnia Parku Narodowego to jest 105,17 km². No możemy zobaczyć właśnie bardzo dużo martwego drewna, bardzo dużo takich dorodnych, dużych drzew. No i przede wszystkim też Puszcza Białowieska wyróżnia się tym, że ma właśnie taki bardzo duży stopień naturalności, że występują w niej takie gatunki, które w innych lasach w Polsce po prostu nie występują. Ten las rzeczywiście wygląda inaczej i trzeba to po prostu zobaczyć. Trzeba tam pojechać i zobaczyć, do czego zachęcam, bo jeżeli ktoś no, chce tylko po prostu z książki czy z jakiegoś właśnie wykładu się dowiedzieć, no to tego nie zobaczy. To po prostu trzeba na własne oczy zobaczyć, poczuć ten las. No też trzeba pamiętać o tym, że jak to mówiła Simona Kossa, która przecież no, bardzo dużą część swojego życia poświęciła Puszczy Białowieskiej, tam przecież żyła, mieszkała, to mówiła, że to jest taki stary, gnijący las. I można byłoby też popatrzeć na to z perspektywy, no że nie ma tam nic jednak takiego ciekawego, bo to jednak jest taki właśnie, czasami nawet i może przerażający taki las, bo wszędzie pełna taka dzikość, w ogóle nie ma, czasami w ogóle niewidoczna działalność człowieka, szczególnie właśnie w tym rezerwacie ścisłym, to o czym wcześniej mówiłem, więc może to niektórych też i zniechęcać, dużo dzikich zwierząt. No i właśnie ten gnijący las też, prawda? Ale to, co widzimy zresztą tutaj, te procesy gnilne przecież tutaj też są nawet na tym zdjęciu w pewien sposób uwiecznione. Natomiast jak wyglądały początki tego Parku Narodowego? No one wiążą się z taką wyprawą grupy uczonych, którym przewodził profesor Władysław Szafer. Miało to miejsce w kwietniu, czyli w ogóle w fantastycznym czasie, no bo kwiecień w puszczy wygląda rewelacyjnie. Jeszcze nie mamy tego zwartego lasu nad naszymi głowami, w sensie nie ma liści jeszcze, więc bardzo dużo światła dociera do dna lasu i tam się wiele rzeczy dzieje, bo pojawiają się zawilce chociażby. Ale w ogóle no, kwiecień to jest ten czas, kiedy rodzi się życie, kiedy mnóstwo się dzieje. Gdzie nie spojrzymy, to wszędzie coś ciekawego się dzieje. Więc w kwietniu 1919 roku Władysław Szafer wraz z uczonymi wyjeżdżają do Puszczy Białowieskiej i teraz jaki był cel tej wyprawy? Odnalezienie żubrów. A jak żeby inaczej? No trzeba było w puszczy znaleźć żubry. I niestety żubrów nie udało się odnaleźć. Chodziło o to, żeby sprawdzić, czy w ogóle te żubry jeszcze w Puszczy Białowieskiej żyją. Okazało się, że już ich praktycznie w ogóle nie ma. I wynikiem tej wyprawy no, okazało się, że no, podjęto takie starania, aby jednak ochronić ten fragment prastarej puszczy, tej bardzo cennej puszczy i żeby stworzyć tam park narodowy. Dlatego też te działania zmierzające do powstania Parku Narodowego już zaczęły się dużo, dużo wcześniej niż samo powstanie Parku Narodowego. I możemy tutaj mówić o 29 grudnia 1921 roku, kiedy to te pierwsze takie wysiłki no, opłaciły się i powstaje decyzja o powołaniu 5 rezerwatów w Puszczy Białowieskiej. No na razie dobre i tyle, prawda? Czyli zostają powołane rezerwaty w Puszczy Białowieskiej. Natomiast co dzieje się dalej? Później w 1924 roku powstaje to, co już wspomniałem na samym początku, czyli taka jednostka administracyjno-organizacyjna o nazwie Nadleśnictwo Rezerwat. Po prostu Nadleśnictwo Rezerwat i z kolei rok później reorganizacja jego struktury pozostawiła w zasadzie z tych 5 wspomnianych wcześniej rezerwatów już tylko 2 te rezerwaty, a zatem no, te 3 zostały wcielone w inne nadleśnictwa, w okoliczne nadleśnictwa. Natomiast w 1932 roku Nadleśnictwo Rezerwat zostaje przekształcone w Park Narodowy w Białowieży. Tak on był dokładnie nazwany. I tutaj rzecz no, wielka i myślę, że to jest niesamowita sprawa, że ten Park Narodowy może się poszczycić tym, że został wpisany na bardzo przecież prestiżową, bardzo ważną listę, mianowicie listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Miało to miejsce w 1979 roku. Także no, tym się rzeczywiście możemy poszczycić i to jest naprawdę niezwykły Park Narodowy, jeżeli chodzi o nasz kraj i mimo tego, że powiedziałem, kiedy omawiałem statystyki, że to Tatrzański Park Narodowy jest tym, który tak bardzo chętnie jest odwiedzany, to jednak no, trzeba powiedzieć, że Białowieski Park Narodowy jest tym, który rzeczywiście tutaj może nie jest tak chętnie odwiedzany przez turystów, ale jest ten, który właśnie widnieje na tej liście Światowego Dziedzictwa. A tak jeszcze z ciekawości spojrzę, bo teraz sobie tak przypomniałem, to jeszcze spojrzę, gdzie był Białowieski. No Białowieski okazuje się, że jest tak pośrodku stawki, jeżeli chodzi o liczbę turystów, natomiast no nie jest to jakoś bardzo, bardzo dużo. Czyli okazuje się, że no bardzo, bardzo przegrywa na pewno z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. No dobrze, ale wróćmy jeszcze do tego symbolu, prawda? Bo ja tutaj omówiłem kilka, no myślę, że ważnych kwestii dotyczących Białowieskiego Parku Narodowego, ale wróćmy jeszcze do symbolu. Mianowicie, no symbol, co może być symbolem? Oczywiście widzimy tą głowę żubra, bardzo charakterystyczną. Jest to zwierzę, które ciężko pomylić z jakimkolwiek innym i to jest zdecydowanie największe, to znaczy może powinienem bardziej powiedzieć najcięższe, bo łosie potrafią być równie duże co żubry, no ale jednak nie są tak ciężkie. Tutaj jeżeli chodzi o samca, no to żubr dorosły potrafi ważyć, tak jak tu widzimy samca, prawda, no to około 900 kg może taki samiec ważyć. Ogromna masa. No i na pewno o tej dużej wartości, o takiej unikatowości puszczy świadczy nie tylko obecność żubrów, ale również nawet nie Powiedziałbym nawet nie tyle liczba tych różnego rodzaju organizmów, ale ich jakość. To znaczy, że mało tutaj jest takich gatunków, które są na przykład związane z terenami przekształconymi przez człowieka. Natomiast bardzo dużo jest tych gatunków, które są charakterystyczne dla lasów naturalnych. I to jest też wielka niezwykłość tej Puszczy Białowieskiej. Natomiast oczywiście no, symbolem, czymś, co się wiąże bardzo mocno z Białowieskim Parkiem Narodowym, myślę, że to jest jedno z pierwszych skojarzeń, które ma chyba statystyczny Polak, to jest oczywiście żubr. No ale nie ma się co dziwić, bo to jest miejsce, gdzie te żubry ocalono od zagłady. One były naprawdę już o krok od tego, żeby wyginąć, ale tutaj podjęte zostały działania, aby tego żubra, żeby nie dopuścić do całkowitej utraty tego zwierzęcia, tak jak to było chociażby z turem. I teraz są oczywiście podejmowane różnego rodzaju próby, znaczy teraz, no to jest, się dzieje na przestrzeni wielu lat, ale rzeczywiście były takie koncepcje, aby z powrotem wskrzesić tura. To jest oczywiście bardzo trudne. Natomiast no, całe szczęście żubra aż takie nieszczęście nie dotknęło. Prawie całkowicie wyginały w XVIII wieku, i zostały w zasadzie tylko populacje na Kaukazie i właśnie w Puszczy Białowieskiej. W 1919 roku, czyli już ta data, ten rok dzisiaj już padł, bo mówiłem o tym, że w kwietniu 1919 roku Władysław Szafer właśnie wybrał się do Puszczy Białowieskiej w celu odnalezienia ostatnich żubrów i nie udało mu się to dlatego, że właśnie w 1919 roku zabity został ostatni osobnik żyjący w Puszczy Białowieskiej. No, można sobie zadawać pytanie, czy to było przed tą wyprawą Władysława Szafera, czy po. Tego nie wiemy, no ale to i tak nie zmienia żadnego poglądu na sprawę, ponieważ no, jeżeli było dosłownie pewnie może kilka takich osobników, no i no to nie sposób było je odnaleźć, więc po prostu ta wyprawa Władysława Szafera nie odnalazła. Tak? A w 1919 roku ostatni żyjący osobnik padł. I wyginęła również oczywiście populacja kaukaska. Więc co wtedy trzeba było zrobić? No już nie było żadnych żyjących na wolności żubrów, ale okazało się, że one są w ogrodach zoologicznych jeszcze. I z tego co pamiętam, to wszystkich żyjących wtedy osobników w ogóle zgromadzonych w różnych ogrodach zoologicznych było na świecie 54 osobniki. I oczywiście wiadomo, że nie każdy z nich nadawał się do wykorzystania w celach hodowlanych, no więc była rzeczywiście już sytuacja podbramkowa. Natomiast udało się ściągnąć te osobniki, które posłużyły za taki no, fundament do odrodzenia się znowu populacji żubrów i to się udało, one były hodowane w takim, na takim osobnym dziedzińcu, a potem w 1952 roku pierwsze osobniki zostały wypuszczone na wolność i od tego momentu historia żubra cały czas do dzisiaj trwa. Czasami jest, wiadomo, są, różnie to wygląda, ale jednak cały czas te żubry żyją. I teraz tutaj jeszcze troszeczkę statystyk podam. W 2021 roku światowa populacja żubrów liczyła 9554 osobniki, w tym 7266 żyło w wolnych populacjach, 487 w półwolnych, a 1801 w hodowli zamkniętej. I tutaj uwaga, bardzo ważna informacja, w Polsce żyje 1/4 światowej populacji żubrów, 1/4 u nas w kraju żyje i na koniec 2021 roku, niestety nie mam danych jakichś świeższych, było to 2429 żubrów. No ale tutaj całe szczęście pocieszające jest to, że jednak no, losy żubra są przykładem na to, w jak krótkim czasie ludzka działalność może przyczynić się do wyginięcia gatunku, ale też jest przykładem na to, jak wiele trudu trzeba włożyć w to, żeby ten gatunek odratować, aby jakby wskrzesić. Ale całe szczęście, no, cieszymy się, że to się udało. Dzisiaj już jest wiele miejsc, gdzie żubry występują. To nie jest, jest generalnie około, mówi się, że około takich 8 dużych fragmentów w Polsce, gdzie te żubry występują. Między innymi chociażby w Bieszczadach, one też tam funkcjonują, więc no, całe szczęście z tymi żubrami się nam udało. I teraz jeszcze na sam koniec popatrzmy tylko na statystyki. I tutaj mamy właściwie no prostą sprawę, bo nie mamy użytków rolnych, nie mamy wód i to mnie trochę zaskakuje. Ja to oczywiście wziąłem, te dane są z Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast tu mnie zastanawia tylko jedna taka rzecz, ponieważ powiem szczerze, że zastanawia mnie, dlaczego tutaj jest o tych wodach 0%, no bo przecież na Rewkach, Woźna, prawda, są tam na terenie parku, więc to nie wiem, dlaczego to zostało tak przeliczone, ale no ja tutaj nie będę filozofował, ja tylko podaję tutaj dane. 95%, to już dzisiaj mówiłem, tereny leśne, 5% to są pozostałe. Tak? Przypomnę, że tym parkiem najbardziej leśnym jest Magórski, tak? 96,1% więcej od Parku Białowieskiego, ale też i, jak pamiętamy, od Parku Świętokrzyskiego, który teraz omówimy i któremu się bliżej przypatrzymy. Mamy w symbolu jelenia i jest to park narodowy, który powstał już dużo później niż Pieniński i Białowieski, bo mówimy o roku 1950, a zatem 18 lat później powstaje Świętokrzyski, trzeci park narodowy w Polsce, Świętokrzyski Park Narodowy. On jest położony w centralnej części Gór Świętokrzyskich, obejmuje kilka różnych pasm górskich. No i oczywiście najbardziej znane to jest pasmo Łysogór na czele z takimi szczytami jak Łysica czy Łysa Góra. Łysica oczywiście to jest też najwyższa góra Gór Świętokrzyskich. Wysokość wynosi 614 metrów nad poziomem morza. No ja na Łysicę wchodziłem, w ostatnim czasie nawet mi się udało kilka razy i powiem szczerze, że na Łysicę jest taki bardzo łagodny spacerek. Myślę, że każdy spokojnie sobie wejdzie. Nie ma jakichś wielkich przewyższeń, spokojnie się wchodzi z parkingu. Na przykład od Świętej Anny, to jest jakieś, ja pamiętam, mi to chyba zajęło jakieś pół godziny mniej więcej, więc no to nie jest zbyt jakoś bardzo uciążliwa i męcząca droga. Natomiast no najbardziej znana oczywiście jest Łysa Góra, na której znajduje się Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ale również jest to takie, można by powiedzieć, takie centrum pielgrzymkowe, ponieważ no dużo rzeczywiście tam pielgrzymów przybywa z racji klasztoru benedyktynów na Łysej Górze. Tutaj tylko dopowiem, który powstał w XII wieku, zatem no naprawdę już sędziwa budowla i pięknie ulokowana na samej górze Łysej Góry. I no oczywiście jest to klasztor, powiedziałem, benedyktynów, dzisiaj już klasztor, którym żyją oblaci, nie? Benedyktyni, dawniej to był właśnie klasztor benedyktynów. I mamy tutaj jeszcze powierzchnię 76,26 km kwadratowego, czyli mniej na przykład niż wspomniany wcześniej Białowieski Park Narodowy. No, generalnie Góry Świętokrzyskie to są najstarsze góry w Polsce, ale też są bardzo niskie. Nie zobaczymy tutaj takiego typowego krajobrazu górskiego, raczej byśmy powiedzieli, że zobaczymy takie pofałdowania terenu. One też oczywiście są bardzo ładne i rzeczywiście widoki się rozciągają z nich niesamowicie piękne. Z tego co wiem, to nawet, bo też się interesuję na przykład tym, znaczy interesuję, to może za dużo powiedziane, ale lubię też oglądać takie zdjęcia, że na przykład ktoś gdzieś tam skądś dostrzegł coś, co jest oddalone o tam 200-300 kilometrów. No i rzeczywiście, nie wiem, czy 300 jest możliwe, ale 200 to spokojnie. I prawda, gdzieś tam Tatry są widoczne, na przykład, że z Kielc można dostrzec Tatry. I no wiem właśnie, że udawało się ludziom na przykład z Gór Świętokrzyskich. Chyba Tatry też można zobaczyć, ale na przykład udało się tam komuś dostrzec Warszawę, prawda? No to też niezwykła sprawa, a to jest odległość chyba 180 km. Także przy dobrej widoczności, jak widzimy, no jest to na tyle wysoko jednak, mimo tego, że są to niskie góry, ale na tyle wysoko, że jednak tą Warszawę jesteśmy w stanie dostrzec. No to też bardzo ciekawe. No i zdecydowaną większość tej powierzchni leśnej, jak widzimy, dosyć dużej tutaj, bo przypomnę też przecież 95%, to zajmują przede wszystkim lasy bukowe i bukowo-jodłowe. Faktycznie to jest taka charakterystyczna formacja dla Gór Świętokrzyskich. Tam rzeczywiście tej jodły jest niesłychanie dużo. No i często właśnie taki obrazek towarzyszy przy szlakach turystom, którzy wędrują po Parku Narodowym. Ja muszę powiedzieć, że akurat tutaj no, po Parku Narodowym Gór Świętokrzyskich moim zdaniem ta sieć szlaków nie jest zbyt bogata. I szkoda, bo nieraz troszkę tak sobie myślałem, że chciałbym gdzieś wejść bardziej wewnątrz tego drzewostanu, no ale niestety czasami te szlaki są poprowadzone tak, że może wielu walorów Gór Świętokrzyskich na pewno poznać nie można. Nie wiem, czemu tak to zostało zorganizowane, ale właśnie mam tutaj taki pewien niedosyt, jeżeli chodzi o te szlaki i ich przebieg. Natomiast charakterystyczne tutaj dla Parku Narodowego są te mieszane bory jodłowe, te buczyny karpackie i ta jodła, która w bardzo wielu miejscach dominuje. No i to jest taka bardzo cecha charakterystyczna, że tam właśnie jest ta silna dominacja jodły, chociaż są też takie gatunki na przykład górskie, ale również i możemy spotkać gatunki występujące na niżu, ale na przykład brak tutaj zazwyczaj takich gatunków światłolubnych, charakterystycznych na przykład dla borów sosnowych. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. W parku tym znajduje się 270-letnia jodła pospolita, która mierzy 51 metrów wysokości i jest ona uważana za najwyższe drzewo iglaste w Polsce. Także no, 51 metrów to rzeczywiście robi wrażenie. Przypomnę tylko, że najwyższe drzewa na świecie są dwa razy wyższe, bo ich wysokość czasami nawet i przewyższa 100 metrów. Ale mniej więcej mówimy o tym pułapie 100 metrów. U nas najwyższe to jest w granicach tych 50 metrów, ale to też niezwykle rzadko się zdarza. I rzecz też bardzo charakterystyczna, chociaż nie tylko dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego, bo chociażby i w Tatrzańskim Parku Narodowym występują gołoboża, czyli takie nadające właśnie taki specyficzny charakter, bo widzimy, że tutaj mamy takie, to jest takie rumowisko skalne, prawda, rozrzucone mnóstwo kamieni, na które no generalnie nie wchodzi las, prawda, tutaj mamy takie właśnie taką dużą powierzchnię. Te największe gołoboża znajdują się na Łysej Górze, największe z nich ma ponad 3 hektary, niespełna 4 hektary i na Łysicy również, to są te największe. I jeśli dobrze pamiętam, bo tutaj tylko to tak z pamięci odtwarzam, bo to nie jestem autorem tego zdjęcia, ale ja pamiętam, że robiłem podobne zdjęcie i wydaje mi się, że to jest to na Łysej Górze. I zresztą tutaj właśnie jak popatrzymy, to chyba właśnie patrzymy w kierunku Warszawy, jeśli dobrze pamiętam. Ale mogę się mylić, więc nie chcę tutaj prowadzić błąd. Ale tak mi się wydaje, że to jest właśnie ten kierunek. I jeszcze oczywiście symbol, prawda? Bo ja tutaj sporo powiedziałem o parku, różnych ciekawostek, no ale jeszcze nie wytłumaczyłem tego symbolu. A zatem jeszcze parę zdań trzeba powiedzieć o tym symbolu. Mianowicie, no symbolem jest widoczny jeleń. Z tym, że ten jeleń, którego widzimy tutaj na fotografii, trochę się różni od tego jelenia, który jest w logotypie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ponieważ on tutaj na czole jeszcze ma umieszczony taki krzyż. No i jak to powstało? To ten symbol. No, to w zasadzie takie pierwsze logo zaprojektował Wiesław Paweł Kapuściński, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I ten projekt powstał w 1980 roku, czyli podczas na obchody 30-lecia parku. I generalnie został przyjęty. Tutaj rzeczywiście ze względu na tą symbolikę, regionalne tradycje, został on faktycznie przyjęty. No ale z tym wiąże się pewna legenda. Dlaczego to jest akurat jeleń i dlaczego akurat występuje ten krzyż? No mianowicie legenda mówi o węgierskim królewiczu Emeryku i ten Emeryk, polując w okolicach dzisiejszego Świętego Krzyża, ujrzał oczywiście pięknego jelenia i między tykami poroża tego jelenia zobaczył taki świetlisty krzyż, który miał dwa ramiona. I to też proszę zwrócić uwagę, że jest widoczne w logotypie Parku Narodowego. No i zostało to uznane jako znak od Boga, żeby przekazać, znaczy może inaczej, To było coś niezwykłego, co zrobiło bardzo duże wrażenie na Emeryku. W związku z tym postanowił, że przekaże swój skarb benedyktynom, którzy wtedy właśnie byli na Świętym Krzyżu. I przekazał właśnie taką relikwię, czyli fragment Krzyża Świętego. I z tym związana jest właśnie sama nazwa, dlatego wzgórze nazwano Świętym Krzyżem, a góry górami świętokrzyskimi. I tak oto właśnie też jeleń, którego zobaczył Emeryk, stał się tym symbolem Świętokrzyskiego Parku Narodowego i przyjęło się to na tyle trwale, że do dzisiaj ten symbol obowiązuje. Natomiast jest jeszcze taka ciekawa rzecz, tutaj o Emeryk jeszcze jest wspominany nie tylko przy okazji tej legendy, ale również i przy okazji tego, co widać u podnóża góry, Łysej Góry. Kiedy będziemy chcieli wspiąć na Łysą Górę, to zaraz przy parkingu zobaczymy taką kamienną postać pielgrzyma Emeryka. I tam widzimy, ta figurka jest zadaszona, jak widzimy. Jest tutaj też napis, że to jest właśnie taka figurka pielgrzyma Emeryka. Natomiast funkcjonuje też taka legenda o pielgrzymie świętokrzyskim. Był to chyba rycerz, jeśli dobrze pamiętam, który był niezwykle zarozumiały i wchodząc na Łysą Górę usłyszał bicie dzwonów i wszędzie się zaczął chwalić ludziom, że to na pewno ze względu na to, że to on jest taki pobożny, że to on tak dobrze żyje i że on jest takim wzorowym rycerzem, to na pewno na jego cześć biją te dzwony. No i w związku z tym został za tą swoją zarozumiałość ogromną został zamieniony właśnie w posąg pielgrzyma, a ten posąg pielgrzyma cały czas pielgrzymuje w stronę Świętego Krzyża. No i mówi się o tym, że legenda mówi o tym, że on porusza się o jedno ziarnko piasku w stronę klasztoru każdego roku. Czyli mija jeden rok, a on po to jedno ziarnko piasku się przesuwa. No i gdy tam dotrze, zakończy się jego czas pokuty, ale również zakończy się istnienie świata. Także no jeszcze zgodnie z tą legendą, jeszcze świat będzie dosyć długo istniał, bo Emeryk cały czas jest u podnóża góry. No i tyle jeżeli chodzi o legendę, tyle jeżeli chodzi o symbol. Natomiast jeszcze pamiętamy o tej strukturze. Więc jeżeli chodzi o strukturę, to jest tak, 95% to są oczywiście lasy, to co już wcześniej mówiłem. Natomiast 0% wody, 4% użytki rolne i 1% to są tereny pozostałe, czyli też wybitnie leśny park narodowy. No dzisiaj się tak złożyło, rzeczywiście bardzo leśne są te parki narodowe i mamy jeszcze ostatnie minuty, zatem przejdziemy do ostatniego parku narodowego, którym to jest Babiogórski Park Narodowy, utworzony w 1954 roku i jest to też dosyć mały park narodowy. Jego powierzchnia wynosi niecałe 34 km kwadratowe i on obejmuje przede wszystkim masyw Babiej Góry, zarówno północny, jak i południowy. I oczywiście no, znajduje się tam też najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego, czyli Diablak, 1725 metrów nad poziomem morza, co zresztą widoczne jest w logotypie tegoż parku. To, że został utworzony Park Narodowy, no, jest zasługą kilku różnych czynników, bo przede wszystkim tym, że jest tam rzeczywiście bardzo charakterystyczny taki układ pięter roślinnych, mniej więcej tak jak w Tatrach, tylko tyle, że nie ma tego ostatniego piętra turni. No, akurat te góry nie są może aż tak bardzo wysokie, w związku z tym no, piętro turni akurat tam nie występuje. Ale jest na przykład zespół roślinności naskalnej, i też, co ważne, bardzo nieliczne, a na przykład w przypadku rogownicy alpejskiej, jedyne stanowisko w ogóle w Polsce. Ale zaraz jeszcze powiemy o drugiej roślinie, bo ta, która tutaj znajduje się w logotypie, to nie jest akurat rogownica alpejska, zaraz jeszcze o tym powiem. I w partii szczytowej Babiej Góry występuje jedyne w Beskidach piętro halne, to też warto o tym pamiętać. No i oczywiście mamy, ja za chwilę jeszcze do tej roślinki wrócę, natomiast chciałbym jeszcze, żebyśmy zobaczyli namasy w Babiej Góry, bo wyróżniają się na nim dwa przede wszystkim takie wierzchołki. Pierwszy to jest oczywiście diablak, już wspomniany wcześniej, a drugi to jest mała Babia Góra. I to widzimy, jeszcze tutaj może wrócę na chwileczkę do tego naszego logotypu i tutaj widzimy, prawda, że są te dwa wierzchołki pokazane w logotypie. No ale zaraz przejdziemy też jeszcze do tej roślinki. Najpierw przypatrzmy się jeszcze troszeczkę Babiej Górze. Ta Babia Góra rzeczywiście jest już widoczna z bardzo daleka. Ten masyw Babiej Góry jest naprawdę niezwykle charakterystyczny i popatrzmy sobie tutaj na przykład, jest widoczny ten masyw ze wzgórza Kajasówka, to jest pod Krakowem. Ja dokładnie nie liczyłem kilometrów, no ale to jest sporo kilometrów, może nie jakoś bardzo dużo, ale rzeczywiście odległość jest już całkiem spora, a mimo to no, Babią Górę bardzo dobrze widać. Ale jak popatrzymy sobie na przykład z trzech koron, dzisiaj już wspomnianych, to zobaczymy nie tylko Tatry, o których też dzisiaj mówiłem, ale również zobaczymy ten masyw bardzo charakterystyczny Babiej Góry. Jak będziemy w Tatrach, szczególnie teraz, jak ktoś pojedzie na wakacje w Tatry i w piękny dzień, no może nie taki jak dzisiaj, prawda, bo dzisiaj trochę pada i jednak, no, jednak nad Polską są chmury, ale jeżeli będzie słoneczny dzień, to z łatwością dostrzeżemy masyw Babiej Góry, a zimą jeszcze zobaczymy, czy nawet wczesną wiosną zobaczymy go jeszcze ośnieżonego. Także on się też bardzo wyróżnia, bo wszystkie inne góry dookoła już nie są ośnieżone, a Babia Góra jeszcze to takie białe zabarwienie posiada. No i rzeczywiście ten masyw jest na tyle charakterystyczny, że naprawdę z bardzo daleka można go dostrzec. Ale jeszcze powiedziałem, że dwa zdania będą o tej roślinie. Co to takiego jest? No, po lewej stronie mamy tą rogownicę alpejską. To jest taka roślina z rodziny goździkowatych, która no, przede wszystkim ma taki zasięg wokół biegunowy, no bo jest arktyczno-alpejską rośliną. Natomiast jeżeli chodzi... Aha, i ona właściwie znajduje się tylko i wyłącznie w Polsce w jednym miejscu, mianowicie właśnie na Babiej Górze. Natomiast symbolem też poza tym masywem Babiej Góry jest tutaj na pierwszym planie widoczny okrzyn jeleni. Okrzyn jeleni to jest właśnie ta roślina. Tutaj niestety lepszego zdjęcia nie znalazłem, także tutaj to jest najlepsze, jakie mi się udało znaleźć. W Polsce znaleziono dwa takie miejsca, gdzie on występuje, czyli Babia Góra nie jest jedynym, chociaż znanym już od bardzo dawna, ale w 2003 roku okrzyn jeleni został również stwierdzony na Malinowskiej Skale w Beskidzie Śląskim. Natomiast jeżeli chodzi o okrzyn jeleni na Babiej Górze, to on występuje na jej północnych stokach i to też dosyć wysoko, bo to jest w granicach 1350-1400 metrów nad poziomem morza i on rośnie generalnie w trudno dostępnych miejscach, więc on no, wcale nie jest tak łatwy do obserwacji, tak łatwo go nie znajdziemy. No i być może właśnie dlatego też jest w tym symbolu Parku Narodowego, dlatego że jest że taką rośliną charakterystyczną, też no, rosnącą w trudno dostępnych miejscach, ale na tyle charakterystycznych, że wartych takiego uwiecznienia. No i myślę, że mało kto też widział okrzyn jeleni. No ja akurat nie miałem okazji, ale mam nadzieję, że kiedyś może się uda. Zresztą to też jest bardzo ciekawe wyzwanie. Jakbyśmy na przykład chcieli zobaczyć, przy okazji tak podam, już kończąc ten nasz wykład, jakby każdy chciał spróbować przynajmniej zobaczyć wszystkie elementy przyrodnicze, które zostały zawarte w symbolach, w logotypach parków narodowych. To też jest bardzo duże wyzwanie, bo zobaczyć chociażby nie tylko w Bieszczadzkim Parku Narodowym, no w różnych miejscach, ale rysia, prawda, który jest właśnie symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wcale nie jest tak łatwo, prawda? Więc to też byłoby niesamowite wyzwanie i na pewno wyzwanie na lata, bo wiązałoby się z tym, że trzeba w różne miejsca kraju pojechać. Także dzisiaj możemy mówić też o takich dwóch wyzwaniach. Pierwsze to zwiedzenie wszystkich parków narodowych, a drugie to odnalezienie tych elementów przyrodniczych, które widnieją na logotypach. I jeszcze ostatni slajd, czyli ta struktura. No tutaj mamy 94% lasy, także dzisiaj mówiliśmy o wybitnie leśnych parkach narodowych. I jeżeli chodzi o tereny pozostałe, to jest 0%, 5%, przepraszam, 0% to są wody, a tylko 1% to są użytki rolne, czyli dzisiaj były bardzo leśne parki narodowe. To tyle. Sporo było dzisiaj tego, tych różnych informacji, ale udało się dobrnąć do końca, mniej więcej godzinę zmieściłem się, także zapraszam na kolejne nasze wykłady, podczas których jeszcze opowiem o innych parkach narodowych, a dzisiaj dużo komentarzy, także popatrzę jeszcze, postaram się na nie odpowiedzieć. Tak, ja się bardzo cieszę, że fajny temat. A do niektórych parków narodowych dojazd transportem publicznym wcale nie jest taki utrudniony, ale generalnie rzeczywiście często nie jest to proste, żeby się do nich dostać. Dlatego ja na przykład polecam rower, bo rowerem też można bezpośrednio po wielu parkach narodowych pojeździć, co też jest rzeczą taką, ułatwia na pewno zwiedzanie, obserwacje też. A dziękuję, zdrówko, dobrze i samopoczucie również. Tura nie ma akurat, natomiast jeżeli chodzi, znaczy nie jest żadnym symbolem Parku Narodowego, natomiast konik polski to będzie oczywiście już w przyszłości omawiane. To będzie Roztoczański Park Narodowy, to może już tu zdradzę, tak? Bo no to w sumie nie jest żadna tajemnica. Natomiast to będzie już gdzieś tam później. No, te gryzonie to dzisiaj rozmawiałem z kolegą, także no pracujemy nad tym cały czas. No czaplę purpurową można spotkać w Polsce, to nie jest wykluczone, bo różne egzotyczne gatunki widujemy, ale niestety no, jest to dosyć skomplikowane. No, to nie jest na zawołanie gatunek, także no, purpurowa czapla, ja nie słyszałem też. Znaczy ja też tak nie śledzę tego dokładnie, które gatunki takie rzadko widywane się pojawiają w Polsce. Czasami do mnie dochodzą jakieś wiadomości, ale no czapla purpurowa była widywana w Polsce, więc jest taka szansa, o tak odpowiem. Tak, o tych parkach narodowych nowych, które dopiero będą powstawały w przyszłości, ja im poświęcę ostatni wykład, także proszę o cierpliwość, a generalnie będę się starał omawiać, zobaczymy ile wyjdzie, ale no praktyka dzisiejsza pokazuje, że prawdopodobnie będziemy omawiać koło 5-6 parków narodowych na jedno spotkanie. Do wakacji jeszcze tych parę spotkań będziemy mieli, a zatem myślę, że pewnie we wrześniu skończymy, tak mi się wydaje, więc to będzie też tak dla studentów, dobrze, bo zahaczymy o jeszcze studenckie wakacje we wrześniu i wtedy zakończymy ten cykl o symbolach parków narodowych. Ojejku, jakie gatunki występują w parkach narodowych, to no bardzo dużo, tyle mogę powiedzieć, ale nie jestem w stanie ich teraz tutaj wszystkich wymienić. A bąka, no to trzeba przede wszystkim szukać tam, gdzie trzciny, tam, gdzie są zbiorniki wodne porośnięte pasami trzcin. To wtedy jest szansa na bąka i też stosunkowo łatwo go usłyszeć. Ja wiele razy słyszałem, nigdy jeszcze nie widziałem. Nie miałem jeszcze okazji zobaczyć bąka, niestety. Bączki tak, ale bąka jeszcze nigdy. No więc trzeba po prostu tutaj naprawdę mieć bardzo takie bystre oko, żeby dostrzec go. Do jakich parków należy Park Potulicki w Pruszkowie? No podejrzewam, że parków miejskich, ale no właśnie, o właśnie, tutaj mamy przecież właśnie. Krzysztof, to można powiedzieć, że praktycznie prawie, że mieszkaniec, prawda? No prawie. No próbujemy ocalać różnego rodzaju gatunki zwierząt, ale to różnie się udaje. No żubra się udało, no tura na przykład się nie udało. Dropie jeszcze są, ale już w naszym kraju ich nie ma, prawda? Także no to niestety. No, człowiek To trochę może powiem tak, żeby nie odpowiadać na to pytanie, to może zapraszam do Czerwonej Księgi Zwierząt, podczas której opowiadałem, to było już ze 2 lata temu, czy może nawet więcej, już nie pamiętam, opowiadałem tam więcej trochę o tych zagadnieniach, także to zapraszam, żeby wysłuchać tam te wykłady. Znaczy, po parkach narodowych w Polsce generalnie można chodzić, oczywiście. Do niektórych obowiązują opłaty, to też warto wspomnieć. Na przykład do Pienińskiego Parku Narodowego nie, tylko za poszczególne miejsca. Jak ktoś chce zobaczyć, na przykład jak chcemy wejść na Trzy Korony, na tą galeryjkę widokową, no to rzeczywiście ona jest płatna. Natomiast samo wejście do Parku Narodowego nie. To są informacje, które akurat wiem bezpośrednio ze strony internetowej Parku Narodowego. Także przekazuję to, co przeczytałem. Kto się zajmuje dbaniem o zwierzęta? No, jakby tam o nie nie trzeba dbać, bo samo to, że one znajdują się w tym obrębie ochronnym, no to już jest na nich bardzo wiele. Natomiast w jaki no nie wiem, co tutaj też autor miał na myśli, pytając właśnie, w jaki sposób się dba, że co takiego można robić. No na pewno się nie dokarmia tych zwierząt, prawda, w Parku Narodowym. One są pozostawione same sobie, same muszą sobie radzić. Więc myślę, że po prostu no dba się w taki sposób, że one są na tym terenie chronionym i robi się wszystko, żeby te parki narodowe oczywiście funkcjonowały jak najlepiej i żeby stwarzały jak najlepsze warunki zwierzętom. W związku z tym, no też i turystom, prawda, wiadomo, dlatego też na przykład ten ruch turystyczny się ogranicza tylko i wyłącznie do szlaków turystycznych. Nie można sobie chodzić tam, gdzie się chce. To też jest pewnego rodzaju dbanie o zwierzęta. Gdzie żubronie, to niestety, no żubronie to są chyba do zobaczenia w pokazowym parku, Białowieskiego Parku Narodowego. Jest taki właśnie, nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, ale są tam zwierzęta zgromadzone i tam można pojechać i z tego, co pamiętam, żubronie tam się znajdują. Gdzie możemy spotkać żurawie? No, żurawie to w wielu miejscach naszego kraju. No ja myślę, że takie pierwsze, co mi przychodzi na myśl zwykle, kiedy mówię o ptakach wodnobłotnych, no to są obszary Biebrzańskiego Parku Narodowego, Poleski Park Narodowy, zresztą właśnie. Żuraw jest symbolem, też o tym będę opowiadał, także zapraszam na wykład, kiedy będzie Poleski Park Narodowy. A nie powiedziałem właśnie, ile mamy tych parków narodowych. Właśnie, to nie padło, bo wydawało mi się to na tyle oczywiste, że w końcu tego nie powiedziałem. Mamy, uwaga, 23 parki narodowe w Polsce, tak? I jak wspominałem, od 25 lat nie powstał 24. Miejmy nadzieję, że to się wydarzy. I tym optymistycznym akcentem, bo już naprawdę czas nagli, ja już muszę kończyć, będę się z Państwem żegnał. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że ta seria się spodoba, taka wakacyjna. Także zapraszam na kolejne nasze wykłady. Za dzisiaj dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.